Poranny gość Radia Rodzina.
A jest nim dziś senator Bogdan Zdrojewski, czwórka na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu wrocławskim numer 3. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czwórka na liście to dla byłego ministra i byłego prezydenta miasta Wrocławia degradacja ze strony lidera największej opozycyjnej partii?
Nie, zdecydowanie nie.
Pan to przyjął z pokorą?
Nie, zdecydowanie nie, ale od razu warto wyjaśnić, dlaczego ta czwórka. Po pierwsze, dlatego, że obowiązują parytety. We Wrocławiu wypadło na kobietę. Kobieta musi być liderem. Na drugim miejscu tak się złożyło, że musi być koalicjant. Ten koalicjant, czyli Zieloni, wybierali sobie dwie dwójki, jedna w Warszawie, druga we Wrocławiu. No i w ten sposób znalazłem się na tym czwartym miejscu. Natomiast ja uważam, że najistotniejsza jest po pierwsze gra zespołowa. Bardzo ważna jest pracowitość, po prostu dorobek, rzetelność. I wydaje mi się, że wrocławianie, krótko mówiąc, znajdą mnie na tej liście, na tym czwartym miejscu.
Powiedział pan minister, musi być kobieta na jedynce. No ale miał pan obiecywaną tą jedynkę.
Nie miałem obiecywanej jedynki.
To przynajmniej tak przytaczała prasa,
tak, to
media.
Prawda, to prawda. Sam byłem zdziwiony, skąd to się bierze. Ja wyrażałem gotowość oczywiście do poprowadzenia tej listy. W jednym z wywiadów powiedziałem, że jestem gotowy na to, aby zrezygnować z Senatu, czyli okręgu jednomandatowego, dla mnie łatwiejszego w jakimś sensie, bo te wybory są nadzwyczajne i trzeba rzeczywiście większego wysiłku, większej mobilizacji, aby uzyskać dobry wynik.
Łatwiej byłoby do Senatu, a lepiej będzie pan się czuł w Sejmie?
To jest troszeczkę inne zagadnienie. Ja nie nadaję się do siedzenia i, krótko mówiąc, grzania tylko i wyłącznie ławy.
A tak było?
Tak nie było. Na szczęście tak nie było i mam nadzieję, że tak nie będzie. Czyli, że te wybory wygramy i będę miał zadania, które wynikają także z moich predyspozycji, doświadczeń, też pewnej pracowitości. Proszę zwrócić uwagę na moje wyniki. W samym Senacie miałem ponad 400 wystąpień. Byłem kilkadziesiąt razy, podkreślam, z senatorem sprawozdawcą. Miałem inicjatywy ustawodawcze, które kończyłem pozytywnie. Po prostu ja może nie tyle lubię pracować, ile nie umiem nie pracować. Muszę coś robić, muszę mieć zajęcie, muszę mieć pracę. W Sejmie będzie oczywiście tego więcej, generalnie będzie tego więcej, no ale mam nadzieję także, że te moje miejsca dla mojej aktywności będą odpowiadały także moim ambicjom, mojemu doświadczeniu.
Może z taką jakiegoś ministra ponownie?
Niekoniecznie. Od razu powiem, że ci, którzy będą szli do rządu, będą musieli być bardzo dobrze przygotowani.
No ale pan jest, panie ministrze, takie doświadczenie.
Tak, to prawda, ale chciałem o jednej jeszcze rzeczy dopowiedzieć i powinni mieć bardzo dobre wspomaganie w legislacji. I to, czy ja będę wykonywać zadania wykonawcze, czy czysto legislacyjne, rozstrzygnie się po wyborach.
Ale w jakim resorcie by się pan widział ewentualnie?
Zaskoczyłbym panią w chwili obecnej, bo ja uważam, że mój ewentualny powrót do kultury byłby niefortunny z różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że byłby takim powrotem sentymentalnym. Ja o tym też mówię w przypadku Wrocławia, że nie wrócę na fotel prezydenta, bo to byłby powrót dla wrocławian być może sympatyczny, taki chciany, bo bardzo często odbieram takie sygnały, ale z drugiej strony ja bym wrócił do tego 2001 roku, czyli wtedy, kiedy Wrocław opuszczałem. Mm-hmm. Bo taka jest moja też pamięć emocjonalna. Natomiast Wrocław jest w 2023 roku, więc trzeba uwzględnić wszystkie zmiany, które się dokonały za Rafała Dudkiewicza, także Jacka Sutryka. A to nie jest proste z punktu widzenia intelektualnego. Dlatego resort kultury nie. Najwięcej de facto pomysłów, projektów, etc. i pracy tej włożonej przez ostatnie 5 lat dotyczyło oświaty. Wydaje mi się, że moje kompetencje w dniu dzisiejszym najbardziej rozbudowane, najbardziej precyzyjne dotyczą systemów oświatowych na świecie, modeli kształcenia, modeli edukacji, zmian w budowaniu też programów, zwłaszcza tych, które są nastawione na kreatywność dzieci. Tu jest mi najbliżej, natomiast oczywiście czymś innym jest takie doświadczenie, taka wiedza, a czym innym jest zajmowanie określonego stanowiska.
Bogdan Zdrojewski, przyszły minister edukacji i nauki, próbuję zapamiętać tą nazwę, gdybyśmy się spotkali
następnym
razem.
Proszę się do tego nie przywiązywać, w każdym razie.
No dobrze, dobrze, to słuchaczom także podpowiadam, by się na razie nie przywiązywali.
To jest tylko ilustracja, tak.
Uczestniczył pan w Marszu Miliona Serc. Był ten milion, czy go nie było?
Wydaje się, że przewinęło się około miliona po ulicach Warszawy na marszu i w związku z marszem. Natomiast ten spór o ile osób uczestniczyło jest drugorzędny, choć oczywiście ważny, w odniesieniu do tego, co na tym marszu się działo. A było przede wszystkim
Wygraliście wyborczy wyścig w niedzielę, czy nie? Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek, także kandydat do Senatu, wczoraj na antenie powiedział, że to oni wygrali konwencją Prawa i Sprawiedliwości. Więc teraz druga strona.
To nie jest poważna ocena. Nawet jeżeli ktoś jest uczestnikiem takiego czy innego zgromadzenia, powinien jednak obiektywnie popatrzeć na te dwa zdarzenia. W jednym wypadku mieliśmy zamknięty spodek, brak energii, skupienie się negatywne, skupienie się na Tusku, doprowadzenie do sytuacji, w której pojawiały się happeningi niegodne polityków, a z drugiej strony mieliśmy marsz pozytywny, radości, dzieci, dorośli, starsi, wszystkie możliwe grupy społeczne. I to, co było kluczowe także, to te wszystkie przekazy, które były na tak, na przyszłość, na rozwój, a nie na krytykę, na nie, na podział, na wrogość.
A czy fakt, że zgromadzenie nie miało miliona uczestników, to dla was porażka? Na oko ile ich było?
Ja szacowałem, że jest nas pomiędzy 800 tysięcy a milion. To są moje szacunki wynikające z moich rozmaitych doświadczeń, także socjologicznych. Generalnie obok marszu, bo przecież były też przypadkowi obserwatorzy, mogło być troszeczkę więcej. Natomiast na pewno to nie są wyniki podawane przez PiS. To raczej się ociera o taki niesmaczny żart, mówiąc, że było 100 czy 200 tysięcy, bo było zdecydowanie bliżej miliona czy około miliona.
O milionie, tak.
Tak jest.
Dlaczego Donald Tusk nie zaprosił panią Joannę z Krakowa i nie stała się twarzą wydarzenia, zdaniem pana, panie ministrze?
Ja od razu powiem, że zaproszeni zostali wszyscy. Także pani
Joanna twierdzi, że nie została.
Wszyscy zostali zaproszeni, nikt nie dostawał zaproszenia imiennego.
Pani Joanna dostała pani, jeżeli pani nas słucha.
Wszyscy dostali zaproszenia, to zaproszenie słyszałem, widziałem, oglądałem, odbierałem. Natomiast nie było zaproszeń imiennych, generalnie rzecz biorąc.
No chyba o to chodziło.
A być może niektórym osobom o to chodziło. Natomiast ważne jest generalnie rzecz biorąc, że każdy, kto chciał przyjść na ten marsz, na tym marszu był.
Moja historia została wykorzystana do budowania politycznego kapitału i przedwyborczej gry. To słowa pani Joanny z Krakowa. No bo Donald Tusk obiecywał, mówił, że ten marsz to zaproszenie właśnie wystosował jako po sytuacji, która miała miejsca w lipcu tego roku. Dobrze
pamiętam. Szanuję odczucia indywidualnych osób wszystkich, bez względu na to, jakie mają poglądy, na kogo będą głosować. To jest takie moje credo też polityczne. W związku z tym odniosę się do tego pozytywnie. Mogą być osoby, które tak odbierają, że chciałyby być twarzą marszu, czy otrzymać indywidualne zaproszenie. Ale tu jest sytuacja troszeczkę inna. Ważne jest, aby się integrować, łączyć, a nie dzielić. Ważne są przekazy pozytywne, a nie krytyczne. W związku z tym, generalnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć, będą następne okazje, aby powiedzieć pozytywnie, co tej obecnej sytuacji o tym marszu się myśli.
Anna Maria Żukowska z Lewicy mówiła w Radio Z, że to bardzo źle, że nie została zaproszona pani Joanna i została na bocznicy.
Akurat pani poseł w tej materii się myli i to myli poważnie. Niepotrzebnie także buduje sytuację, w której pojawia się iskierka podziału, bo tych podziałów z pewnością nie było.
Co zdecyduje o wynikach 15 października?
15% osób, które podzielę na dwie części, na dwie grupy może tak. Pierwsza grupa nie wie, czy na wybory pójdzie. Druga grupa wie, że na wybory pójdzie, ale nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje. Według mnie te 15-17%, bo w zależności od sondażowni tak się szacuje grupę niezdecydowanych, to ta grupa przesądzi o tym, jaki będzie wynik wyborczy, a to jest dużo. Zwłaszcza, że zazwyczaj w takich badaniach okazuje się potem, że połowa z tej grupy rzeczywiście poszła i zagłosowała, a będzie to 8-9%. Według mnie ten procent nie rozłoży się równo na partię. Będzie beneficjentem największym będzie Koalicja Obywatelska, ciężko na to pracujemy. Na drugim miejscu będzie prawdopodobnie Trzecia Droga, na trzecim dopiero PiS I według mnie taki rozkład tych ewentualnych głosów będzie sprawiedliwy.
Donald Tusk puścił oczko w stronę trzeciej drogi w trakcie wydarzenia Marszu Miliona Serc w Warszawie. Ma pan żal, że trzecia droga, Władysław Kosiniak-Kamysz, a także Szymon Hołownia nie uczestniczyli w waszym wydarzeniu?
Nie, nie mam żalu. Uważam, że każda formacja polityczna ma prawo do swojej decyzji, oceny sytuacji, swojej drogi. Trzecia droga, jak sama nazwa wskazuje, jest inną drogą niż ta, którą idzie Koalicja Obywatelska. Szuka swojego elektoratu jako alternatywy wobec Koalicji Obywatelskiej. No i ja też trzymam kciuki za, zwłaszcza Władka Kosiniaka-Kamysza, bo go bardzo szanuję, bardzo go lubię. Doceniam także jego wysiłki na rzecz budowy takiej alternatywy na wsi wobec PiS-u i wydaje mi się, że mu się uda.
Mm-hmm. A może Donald Tusk uświadomił sobie i dlatego takie przychylne słowa ze sceny w Warszawie, że za słowami Szymona Hołowni albo trzecia droga, albo trzeci raz rzędu Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, to nie jest dobrze zdefiniowana sytuacja. Powiem dlaczego.
To są słowa Szymona Hołowni.
Tak, dlatego są źle zdefiniowane. Nie przypisuję je pani. Natomiast powiem od razu, że patrzę na obecną sytuację z troską, z zaniepokojeniem. Uważam, że przez te 8 lat zaliczyliśmy druzgocący upadek prawie w każdej dziedzinie, zaczynając od oświaty, służby zdrowia, także w gospodarce, inwestycjach spadły nam te wszystkie wskaźniki. Mamy gigantyczną inflację, ukrytą inflację, ukryte zadłużenie, zdewastowany wymiar sprawiedliwości.
Ukryta inflacja to nie 8,5%?
Tak, to jest zdecydowanie więcej. Wiadomo, że rozmaitymi manewrami, przede wszystkim takimi pod wybory, to inflację na moment obniżono, ale trzeba pamiętać, każdy ekonomista to powie, że jak się obniży o 2 sztucznie, to nam skoczy 4 prawdziwie.
Tak się stanie po wyborach?
Według mnie po wyborach powoli będziemy wracać do takiej inflacji, która będzie realna i będzie o te 1,5% prawdopodobnie wyższa, tak ją oceniam do końca tego roku. Natomiast, czyli znowu wrócimy do okolic 10% prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni. Ale co ważniejsze jest? Ważniejsza jest struktura tej inflacji. Ta inflacja najbardziej dotyka biednych, dotyka tych, którzy nie mają rezerw, dotyka tych, którzy nie mają mieszkań, czy także młodych ludzi, dotyka tych, którzy potrzebują kredytów. To jest bardzo zła sytuacja. Będziemy musieli wypracować i mamy na to takie pomysły, drogę wyjścia z tej gigantycznej zapaści. I wracając do tej pierwszej myśli, wydaje mi się, patrząc na całą opozycję, że to na opozycji będzie spoczywać ten ciężar, wyprowadzenie naszego państwa z tego głębokiego kryzysu, z tej także europejskiej izolacji i powrócić na drogę rozwoju.
Pytanie, czy potraficie znaleźć wspólny mianownik jako opozycja, cała opozycja dla różnych środowisk, panie ministrze?
W których wypadkach nie ma z tym żadnego problemu, ale są oczywiście także obszary rozbieżności. Te obszary rozbieżności według mojej oceny dotyczą jednak nie spraw pierwszorzędnych czy drugorzędnych, tylko odleglejszych, dlatego też jestem przekonany, że damy radę.
Padła ważna deklaracja Donalda Tuska na marszu. Ślubuję wam zakończenie wojny.
Tak, podpisuję się pod tym zdaniem, bo uważam, że to, co jest najbardziej szkodliwe, co się zdarzyło w ciągu ostatnich lat, to jest podział społeczeństwa, głęboki podział, bardzo skromny szacunek do drugiego człowieka o odmiennych poglądach, albo czasami brak tego szacunku, sprymitywizowanie się polityki widocznej, zwłaszcza w TVP Info, to jest absolutny dramat. Kłamstwo, które wdarło się do polityki, w te ławy rządowe z taką niebywałą siłą wodospadu, no musi zakończyć swój bieg, bo my jesteśmy społeczeństwem o bardzo krótkiej historii prawdziwej, współczesnej demokracji. Musimy odbudować kapitał społeczny, musimy się pogodzić, musimy doprowadzić do sytuacji takiej, aby nie było w Polsce wykluczeń i aby każdy czuł się w granicach państwa polskiego jak u siebie.
Kto powinien zostać premierem? W waszym rządzie, ewentualnie?
Donald Tusk dziś jest najbardziej do tego przygotowany. Jest
ale wyborcy chcą Rafała Trzaskowskiego.
Drugą osobą jest Rafał Trzaskowski. W każdym razie mamy wybór. Jest jeszcze oczywiście w zapleczu sporo osób o rozmaitych poważnych doświadczeniach, ale generalnie rzecz biorąc trzeba zaczekać do tego 15 października, bo indywidualne wyniki, indywidualne partii politycznych oczywiście też będą miały znaczenie, indywidualne osób również, ale wydaje mi się, że dzisiaj tym naturalnym kandydatem jest oczywiście ewentualny zwycięzca wyborów, będzie nim Koalicja Obywatelska, jestem o tym przekonany i w związku z tym pierwsze reflektory skierowane zostaną na szefa tej formacji, czyli Donalda Tuska.
Jak może wyglądać ostatni tydzień kampanii?
No, z naszego
będzie
punktu...
Będzie bardziej brutalna, ostra?
Moja kampania na pewno nie będzie brutalna ani ostra. Wrocławianie mnie od tej strony znają. Dzisiaj jadę do Sobótki na spotkania z mieszkańcami tamtej miejscowości. Będę jeszcze na paru radach osiedli. Byłem już ostatnio na Chubach, na Muchoborze, w wielu, wielu miejscach. I na pewno będę rozmawiać do ostatniego dnia. Natomiast... ze strony PiSu widzę, że ta kampania nabiera takiego rozpędu toksycznego, tak bym najdelikatniej powiedział. Bardzo się martwię tym, że PiSowi brakuje już i paliwa, i pomysłów, i przede wszystkim dobrej woli.
I tu stawiamy kropkę. Senator Bogdan Zdrojewski, czwórka na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu wrocławskim numer 3. Dziękuję bardzo, nasz poranny gość.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Poranny gość Radia Rodzina.